Wybitni i utalentowani to uniwersyteccy naukowcy, absolwenci i studenci. Łączą ich dwie rzeczy: Uniwersytet Gdański i pasja. Pasja do nauki, pasja do badań, pasja do świata. Rozmowy z nimi, przeprowadzone z okazji 45. rocznicy powstania uczelni, pozwolą poznać uniwersytecki świat od środka i przedstawić naszych bohaterów z każdej strony.
Rozmawiam z panią profesor Małgorzatą Latałową z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1993 roku kieruje pani zorganizowaną przez siebie pracownią paleoekologii i archeobotaniki. Czy paleoekolog to bardziej biolog czy archeolog?
Na pewno biolog przede wszystkim i może niekoniecznie archeolog, ale bardziej geolog. To jest typowa dziedzina interdyscyplinarna, gdzie osoba, która się paleoekologią zajmuje, musi mieć tak samo podstawową wiedzę, albo często i więcej niż podstawową wiedzę, zarówno z archeologii, jak i z geologii. Paleoekologowie zresztą mają dość różne wykształcenia, bo często to jest też na odwrót, to znaczy, że archeolog uczy się biologii, uczy się ekologii po to, żeby paleoekologią się zajmować, i tak samo geologowie często są z pierwszego wykształcenia geologami, a dopiero później zajmują się pewnymi dziedzinami biologii, które pozwalają potem paleoekologię uprawiać, bo paleoekologia jest niczym innym jak zaglądaniem w przeszłość środowiska przyrodniczego. W związku z tym, że w środowisku zostają różnego rodzaju pozostałości, po każdym naszym roku, każdym naszym miesiącu zostaje w środowisku ślad, i rolą paleoekologa jest odszukanie tych śladów, zidentyfikowanie tych śladów i ich interpretacja, po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób rozwijały się różnego rodzaju ekosystemy w przeszłości. Także paleoekologowie na ogół to są ludzie, którzy się zajmują szczątkami organizmów, które kiedyś były żywe, a dzisiaj są tylko szczątkami kopalnymi. Starają się poprzez ich identyfikację odnaleźć właściciela, czyli gatunek, który pozostawił takie, a nie inne szczątki, i zinterpretować ich obecność w materiale kopalnym, co to oznacza. To znaczy, możemy zrekonstruować historię ekosystemów, historię klimatu, historię różnych innych wydarzeń, które miały miejsce w przyrodzie w przeszłości.
A również wpływy antropologiczne?
Wpływ antropogeniczny oczywiście tak samo, dlatego że człowiek wkraczając w przyrodę, ją zmieniał. To znaczy, po pierwsze, zmieniał ekosystemy roślinne poprzez wprowadzanie, czy jak gdyby zmianę warunków konkurencyjnych wśród roślin, i w związku z tym rozwijały się nowe formy zbiorowisk roślinnych. A już w momencie, kiedy zaczął prowadzić uprawy, rozwijał rolnictwo, no to już oczywiście się zaczęły takie bardzo intensywne zmiany w ekosystemach, wprowadzanie nowych gatunków do środowiska, i to nie jest tylko związane z najnowszą historią, ale człowiek zaczynał wprowadzać w różnych miejscach na świecie nowe gatunki, wędrując i wprowadzając uprawy już wiele tysięcy lat temu. Także my poprzez badanie zmian środowiska, zwłaszcza tutaj taką bardzo ważną metodą jest analiza pyłkowa, przez badanie składu pyłkowego osadów, możemy zrekonstruować, w jaki sposób te zbiorowiska ewoluowały i w jaki sposób zmieniało się środowisko na Ziemi.
Wiele lat poświęciła pani badaniom archeobotanicznym nad przeszłością przyrodniczą Gdańska.
To są oczywiście badania, które zainicjowałam, ale to są badania mojego zespołu, mojej pracowni, moich współpracowników, moich studentów tak samo, ponieważ tutaj wiele prac magisterskich powstało, i od 1998 roku niemal do tej chwili opracowaliśmy materiały z około 30 stanowisk na terenie Gdańska, stanowisk archeologicznych, gdzie archeolog planuje wykopaliska i prowadzi wykopaliska, a my mu towarzyszymy, pobierając materiał, próbki, z którego wydobywamy materiał roślinny i rozważamy go w zasadzie w takich dwóch aspektach. Po pierwsze, jeśli chodzi o użytkowanie roślin, czyli poszukujemy roślin, które były użytkowane przez człowieka i taką przez historię Gdańska od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, taką historię użytkowania roślinśmy badali i takim osiągnięciem mojej pracowni jest praca habilitacyjna mojej współpracownicy, mojej uczennicy pani Moniki Badury, która napisała książkę na temat użytkowania roślin w Gdańsku. A drugi nurt tych badań to jest rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego w trakcie, zanim jeszcze Gdańsk powstał i w trakcie jego rozwoju. I to jest drugi nurt, którym też się zajmujemy i gdzie główną osobą, która te badania w tej chwili prowadzi, jest pani doktor Musznicka, która przygotowuje też swoją pracę habilitacyjną na ten temat. Udało nam się tutaj współpracować i z archeologami oczywiście i tak samo z historykami, żeby te nasze dane botaniczne były dobrze włożone w wiedzę historyczną, w to, co wiadomo z dokumentów na ten temat. Także jest to jeden z bardziej interesujących też aspektów naszej pracy.
To chyba podobny zakres badań był nad też bardzo dużym projektem, okres wędrówek ludów do rzeczy Odry i Wisły.
To jest projekt archeologów i historyków z Uniwersytetu Warszawskiego, przede wszystkim pana profesora Aleksandra Bursze. Jest to projekt Narodowego Centrum Nauki, projekt Maestro i my wykonujemy tam część przyrodniczą. To znaczy patrzymy, jak w okresie między zanikiem osadnictwa wpływów rzymskich, a wczesnym średniowieczem, jakie były warunki środowiska, jak to środowisko się zmieniało i próbujemy przede wszystkim na podstawie danych palinologicznych określić, jak zmieniało się środowisko, to znaczy jaki był klimat, właściwie wiadomo, dlatego że tutaj nasze dane mogą tylko pokazywać właściwie, jaka była odpowiedź zbiorowisk roślinnych i środowiska na zmiany klimatyczne, które są rejestrowane przez innego rodzaju archiwa, znacznie bardziej precyzyjne niż nasze. Natomiast my możemy popatrzeć, w jaki sposób wyglądało zalesienie krajobrazu, czy możemy popatrzeć, czy my możemy na przykład zarejestrować, czy są ślady osadnictwa, chociażby minimalne w okresie wędrówek ludów, dlatego że pozostaje pytanie, czy w czasie wędrówek ludów wszyscy wzięli manatki i wymaszerowali i opuścili obszary między Odrą a Wisłą, bo to jest głównie ten obszar, którym się zajmuje projekt, czy też pozostały pewne enklawy osadnictwa, no i próbujemy się do tego problemu ustosunkować.
Jestem pod wielkim wrażeniem techniki, jakim posługuje się archeobotanik. W 5 próbkach o łącznej objętości 1,5 litra, myślę tu o badaniach w Warszawie na Zamku Królewskim, panie zidentyfikowały pod mikroskopem 8280 makroszczątków o wymiarach często nieprzekraczających 1 mm. To przecież iście benedyktyńska praca.
Tak, rzeczywiście i archeobotanika, i paleoekologia to są prace bardzo czasochłonne, wymagające ogromnego profesjonalizmu, jeśli chodzi o oznaczanie tego materiału roślinnego, bo tych 8000 szczątków, o których pan tutaj mówi, to nie jest jakaś zawrotna liczba w stosunku do tego, czym my na ogół operujemy. Ale to nie jest tylko tak, że się wyciąga 8280 szczątków, tylko trzeba je zaklasyfikować, czy oznaczyć, najlepiej, żeby to były oznaczenia gatunkowe. I dopiero wtedy to jest baza danych, która pozwala nam dokonać rekonstrukcji zmian środowiskowych albo ustosunkować się do kwestii użytkowania roślin i tak dalej. To są też, no oczywiście szczątki makroskopowe są dla nas makroskopowe, ale my oczywiście je oglądamy pod mikroskopem stereoskopowym, ale jeszcze mniejsze są ziarna pyłku, którymi się zajmujemy i którymi się zajmujemy chyba nawet częściej niż szczątkami makroskopowymi w tej chwili w naszej pracowni, bo to są już mikrometry tylko, prawda? I też trzeba nie tylko i w takiej jednej próbce palinologicznej, my zliczamy około 1000, jeśli nie więcej, szczątków, prawda, tych ziarn pyłku, zarodników grzybów, różnych innych drobiazgów, które pozostają w tych próbkach i też musimy, każdy z nich, każdy jeden element musi być zaklasyfikowany, oznaczony. Takie oznaczenia z jednej próbki to często jest kilkadziesiąt różnego rodzaju form, a w jednym profilu takim palinologicznym to jest często 200-300 różnych taksonów. Także to jest ogromna praca i wymaga długiego szkolenia i rzeczywiście profesjonalizmu. I muszę powiedzieć, że mój zespół ten doskonały stopień profesjonalizmu uzyskał i dzięki temu mamy i wydaje mi się interesujące wyniki, ale tak samo współpracę międzynarodową, dlatego że doceniany jest jak gdyby poziom tych prac, które są u nas wykonywane. Tego się nie da zrobić szybciutko. To jest praca na długie lata, żeby dojść do dobrego poziomu profesjonalnego.
No to już musi być mistrzostwo. Nad czym obecnie pani profesor pracuje?
Pracujemy w tej chwili, ja razem z moim zespołem w szeregu różnych projektach. Praca paleoekologiczna jest fascynująca między innymi dlatego, że my mamy swoje narzędzia pracy i nasze i metody, którymi operujemy. Natomiast mogą one służyć do rozwiązywania bardzo wielu różnych zagadnień. Dlatego stąd, jak powiedziałam, to jest dziedzina interdyscyplinarna. Możemy współpracować w rozwiązywaniu projektów geologicznych, archeologicznych, ale tak samo ekologicznych. W tej chwili takie dwie, może mogłabym wymienić interesujące rzeczy, którymi się zajmujemy. Mianowicie pierwszy to jest duży projekt zakończony w tej chwili i w tej chwili pracujemy nad publikacjami dotyczącym historii Puszczy Białowieskiej. Wiedząc, co się w tej chwili, jakiego rodzaju koncepcje dotyczące Puszczy Białowieskiej powstają, jest to, wydaje się, też bardzo na czasie i interesujące, żeby wyniki naszych badań też przeszły miały szerszy oddźwięk i do praktyków dotarły. Mianowicie historia lasów i historia środowiska przyrodniczego to jest coś, co my musimy, na co musimy popatrzeć w długich skalach czasowych. Środowisko i tak samo zbiorowiska leśne, ich ekologia to jest długowieczność przede wszystkim. I w związku z tym nie możemy na nie patrzeć z punktu widzenia naszego życia, czy nawet jakiegoś monitoringu kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, tylko to są procesy, które mają miejsce i zachodzą w skalach setek i tysięcy lat. I w ten sposób trzeba tak samo patrzeć na Puszczę Białowieską i tego nieszczęsnego świerka, który w tej chwili zamiera w Puszczy Białowieskiej, który jest tak niepokoi leśników, że chcą się zdecydować na czyszczenie puszczy z tych obu marłych świerków. To jest normalny cykl przyrodniczy. Świerk w Puszczy Białowieskiej jest od kilku tysięcy lat obecny, ale w zasadzie jego ekspansja dopiero się zaczęła we wczesnym średniowieczu pod wpływem wahnienia suchego, ciepłego klimatu, gdzie prawdopodobnie rozprzestrzenił się on przede wszystkim na siedliska Olszy. Natomiast później jego apogeum było wtedy, kiedy puszcza była najbardziej przez człowieka eksploatowana w związku z używaniem ognia tam na dosyć dużą skalę. I zanik świerka to nie jest ostatnich kilka lat, tylko to jest wiele lat wcześniej. Także to są fluktuacje To jest obszar naturalnie występowania naturalnych lasów liściastych przede wszystkim, grabowo-dębowo-lipowych, a świerk jest tam po prostu pewnym elementem, który ma raz większą witalność, a raz ma mniejszą witalność. I należałoby ten obszar zostawić samemu sobie, żeby mógł sobie dawać radę, dlatego że ten las się na pewno odrodzi. Zresztą wiadomo w tej chwili nawet świerki, które wypadają, w to miejsce rosną nowe, młode drzewa. I także ta historia Puszczy Białowieskiej jest też jedną z naszych fascynacji w tej chwili. Jest to projekt bardzo duży, materiały są z samego centrum, czyli z Białowieskiego Parku Narodowego, z terenu Białowieskiego Parku Narodowego. Jest tam wykonanych ogromna liczba różnych analiz, nie tylko palinologicznych, ale badane były szczątki makroskopowe roślin, są badania geochemiczne, są badania radiowęglowe, jeśli chodzi o określenie wieku tych wszystkich procesów. Także mamy ogromną bazę danych dla historii zmian środowiska właśnie na terenie puszczy. A drugi z takich interesujących aspektów prac, które w tej chwili wykonujemy, to badania, które wykorzystują dane palinologiczne z terenu Europy. Te nasze badania, ale tak samo naszych kolegów z całej Europy, są składane w tak zwanej europejskiej palinologicznej bazie danych i stamtąd można te dane wyciągać, można z nie w różny sposób wyużytkować. I projekt, w którym uczestniczę, który jest autorstwa mojej koleżanki ze Szwecji, pani profesor Marie-José Gaillard, jest projektem, który wykorzystuje dane palinologiczne do rekonstrukcji krajobrazu Europy w różnych przedziałach czasowych i użytkowania tych danych później jako elementów rekonstrukcji klimatu. Przy założeniu, że pokrywanie powierzchni ziemi przez roślinność jest jednym z elementów, które ma wpływ tak samo na klimat. Z jednej strony klimat wpływa na rozwój szaty roślinnej, a z drugiej strony nie jest obojętne, czy obszar jest zalesiony, czy nie jest zalesiony, ponieważ to zmienia albedo ziemi. I tak samo na przykład, czy to są lasy szpilkowe, czy to są lasy albo wiecznie zielone, czy to są lasy liściaste, rzucające liście na zimę. To wszystko ma tak samo wpływ na przykład na wymianę gazową.
I na koniec, pani profesor, co najchętniej profesor palinolog robi, gdy ma wolny czas?
Muszę powiedzieć, że jestem osobą, która cierpi na deficyt wolnego czasu. Mam czteropokoleniową rodzinę, w związku z tym mam co robić, jeśli chodzi o życie poza zawodowe. Mam więcej marzeń, w jaki sposób bym chciała spędzić wolny czas albo co bym chciała jeszcze zrobić, niż możliwość ich realizacji. Jeśli znajdę chwilę wolnego czasu, to jest szereg książek, które są, można powiedzieć, w takich kopkach koło mojego łóżka ustawione i te kopki z tych kopek wyciągam. Jedną książkę czy drugą książkę, niektóre z tych książek są trudne do jednorazowego czytania, wymagają większego wysiłku, w związku z tym dłużej tam przebywają i od czasu do czasu do nich zaglądam. Inne książki sprawiają wielką przyjemność i oderwanie się od rzeczywistości. Lubię dobry artykuł przeczytać, także to jest też, sprawia mi przyjemność, jeżeli mogę przeczytać coś mądrego. Często też sięgam o literaturę fachową, ale nie ze swojej dziedziny, ponieważ interesuje mnie całe mnóstwo różnych rzeczy i sprawia mi na przykład przyjemność czytanie artykułów dotyczących ewolucji człowieka, historii człowieka i rozwój społeczeństw w różnych odległych obszarach egzotycznych. Także tych rzeczy, które mnie interesują i na które bym miała wielką ochotę, żeby się móc nimi bardziej zainteresować i zająć, jest ogromnie wiele.
Dziękuję za rozmowę, pani profesor. Rozmawiał Tadeusz Zaleski.